Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.
Marcin Ochrymiuk, absolwent prawosławnego seminarium duchownego oraz Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, jest dzisiaj naszym gościem. Witam serdecznie.
Witam ojca, witam wszystkich słuchaczy.
Marcin jest specjalistą z zakresu cerkiewnego dzwonienia. Dzwony to bardzo ważny element naszej prawosławnej tradycji. Pełnią wiele różnych funkcji. Jaka historia wiąże się z dzwonami? Czy te dzwony przy naszych świątyniach były od zawsze? Czy przed dzwonami coś jeszcze było? Czy dzwony były w Starym Testamencie?
Na początku było trzeba wspomnieć, co to jest po prostu dzwon. Dzwon to jest instrument perkusyjny, bo wywołuje się u niego dźwięk poprzez uderzenie. Też on jest wpisany w grupę idiofonów naczyniowych. Idiofon to czyli instrumenty, które się wywołuje dźwięki poprzez uderzenia, pocieranie i one samo brzmią, czyli poprzez swoje drganie utrzymują swój dźwięk. Historia dzwonów wiąże się z tym, że instrumenty, jakie poprzedzały te dzwony, to były trąby, ale jeszcze wcześniej, na przykład jeszcze przed naszą erą albo religiach na przykład pogańskich były takie małe dzwoneczki, to one były związane z kultem pogańskim. Z biegiem czasu na przykład zaczęły się tworzyć trąby. To sam nawet Bóg przekazał dla Mojżesza, żeby wykonał srebrne trąby, aby zwoływać lud na marsz, żeby rozwijać obóz albo go składać, aby iść z chwałą Bożą w dalszą drogę do ziemi obiecanej. I jakby można jeszcze powiedzieć, trąby same w sobie to miały bardzo ważną rolę, dlatego że trąby były używane w szczególności przez kapłanów. I kapłani, kiedy trąbili w trąby, oznaczało to, że lud miał wtedy na przykład wznosić pieśni chwalebne dla Pana.
Czyli w czasie takiego nabożeństwa, tak?
Tak, w czasie składania ofiar.
Czyli tak jak teraz, analogicznie mamy modlitwę Wieruju i w czasie Wieruju tak...
Tak, to jest jakby tego, to jest już właśnie taki dzisiejszy obraz, a tamto to jeszcze było takim praobrazem tego, co dzisiaj mamy w czasie w śpiewania Wieruju.
Wspomnieliśmy jeszcze o tych małych dzwonkach. Przypomniał mi się strój każdego biskupa, prawda? I te małe dzwonki, które są przyczepione, to chyba też jeszcze taka pozostałość starotestamentowa.
Tak, to jest po prostu ubiór Arona, świąteczny ubiór Arona, który miał na sobie dzwoneczki. Też było co związane z tym, że ludzie, na przykład jak mógł Aaron raz w roku wejść do najświętszego miejsca, przywiązywali do niego sznurek też z dzwoneczkiem. I wtedy nikt nie mógł tam wejść, a jakby to on tam zemdlał, czy coś by się z nim stało, to po prostu by dzwoneczki by przestały by dzwonić, bo jak on się ruszał, to te dzwoneczki dzwoniły. Jak już by nie dzwoniły, to po prostu wtedy lud by go wyciągał za ten sznurek, bo tam zwykła osoba nie miała wstępu po prostu. One po prostu jako miały też funkcję na przykład czysto, na przykład taką praktyczną dla zwykłych ludzi, żeby coś o czymś wiedzieć, albo też i na przykład były związane też w szczególności z jakimiś modlitwami, kultem.
czyli Stary Testament związany jest z trąbami, które sygnalizowały jakieś ważne momenty podczas nabożeństw.
Też. Albo też rozpoczynały walki. Aha. Ważne to były też takie ważne momenty, też trąby w Starym Testamencie też rozpoczynały na przykład wojnę z danym narodem. Na przykład mamy trąby jerychońskie, które są takim właśnie przykładem.
Jak to się stało, że te dzwony weszły do naszej prawosławnej tradycji, że tak naprawdę przy każdej cerkwi, przy większości cerkwi stoi dzwonnica i dzwonimy tymi dzwonami, zapraszamy w ten sposób na nabożeństwo?
To się wzięło od tego, że na początku dzwony weszły około gdzieś tak IV wieku. To jest związane z legendą. Był wtedy taki biskup Paulin, to był biskup Nolonum z 414 roku. I przyśnił się taki sen, że kwiatuszki, które się nazywały dzwoneczkami, one ładnie w tym śnie dzwoniły. I wtedy postanowił zlecić rzemieślnikom miejscowym, żeby odlać taki dzwon. I on bardzo ładny wydał dźwięk. Dzwony do praktyki liturgicznej dość później weszły, ale co dzwony jeszcze poprzedzało, to, że dzwony były jeszcze jakieś instrumenty przed dzwonami były, to było biło, klepało, a jeszcze wcześniej to nawet do IV wieku trąby. Trąby na przykład były też i przy świątyni konstantynopolitańskiej, które do połowy IV wieku one po prostu tam jeszcze funkcjonowały. Z biegiem czasu weszły biły i klepała. Biły i klepała to też mają takie jakby swój jeszcze...
Może nie wszyscy z naszych słuchaczy rozumieją, co to jest biło i klepało. Czy możemy rozjaśnić?
Tak. Biło i klepało to jest młotek i deska wycięta w dany kształt, żeby ładnie wydawała dźwięk i w nią się uderza i wtedy sygnalizuje się o nabożeństwie. I biło i klepało poprzedza takie coś, że to było w egipskich jakby monasterach, że uderzano młotkiem po drzwiach i budziło się mnichów, żeby ich zwoływać na modlitwę. Z biegiem czasu to weszło jako już biło i klepało. Biło i klepało z biegiem czasu zostały, na przykład były też i udoskonalane. Było na przykład inne formy, na przykład tego drewna i na inne wzory wycinania. Dokładało się nawet i metal, żeby to po prostu tworzyło jakąś muzykę i była jakaś tam harmonia.
Do tej pory chyba chociażby w monasterze w Jabłecznej jest używane to biło i klepało.
W większości monasterach do dziś jest używane. Dlatego, że najlepiej w budynkach się chodzi z biłem i klepałem. Dzwonów się nie wiesza, dzwony są na zewnątrz. Wiadomo, dzwony mają bardzo silny dźwięk, żeby tak dzwoniło w budynkach, to a biło i klepało to ma taki optymalny dźwięk, że...
Czyli deska, do tego młoteczek, chodzimy, stukamy, zwołujemy na modlitwę, ale chyba nie tylko, bo również na posiłki, prawda?
Też.
Ale wracając jeszcze do naszej historii, mamy najpierw te trąby, o których rozmawialiśmy, mamy biło i klepało, no i właśnie powoli zaczynają pojawiać się dzwony, tak?
Tak.
Jak to się stało, że one mają taki kształt, jak mają teraz?
Tak, dzwony naprawdę to one miały troszkę inny kształt, też zbliżony do tego, co mamy dzisiaj, ale one miały taki spłaszczony, że ten płaszcz boczny, on był trochę krótszy. Ale z biegiem czasu, wiadomo, technologia i postęp idzie, to wiadomo, że wyliczali i było też i w czasach średniowiecznych testowane, że lepiej płaszcz boczny po prostu go przedłuży, żeby dźwięk był dłuższy, dłużej się utrzymywał po uderzeniu i po prostu, że już dźwięk był bardziej taki zharmonizowany, bo wiadomo, w jednym dźwięku, po prostu w jednej nucie nie da się opisać dźwięku dzwonu. Ja po prostu wiadomo, że wtedy dzwony już miały lepszą po prostu możliwość głośności, jak i wydawania takiego czystego dźwięku.
Dla naszych słuchaczy przypominam, że w Radiu Ortodoksja gościmy dziś Marcina Ochremiuka, absolwenta prawosławnego Seminarium Duchownego, a także Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, a z Marcinem rozmawiamy o dzwonach cerkiewnych. Marcin, powiedziałeś, że historia dzwonu pokazuje, że jego kształt ewoluował. Najpierw były płaskie, potem nieco bardziej okrągłe. Czy dzwony powstały na zachodzie, czy bardziej na wschodzie?
Dzwony powstały na zachodzie. To dzisiaj to są Włochy, to już z tamtego państwa, dlatego że stamtąd na przykład legenda ta pochodzi. Dzwony i wtedy tam już tamta technika po prostu ludwisarska po prostu się rozwijała. I z biegiem czasu, wiadomo, te już jak wiadomo, coś się wchodziło w postęp, jakaś nowa technologia, ona bardzo szybko się rozwija na cały świat. Wiadomo, dzwony weszły około X wieku do praktyki, do nabożeństw, do już takiej praktyki chrześcijańskiej, liturgicznej, ale co jeszcze można
powiedzieć? Czyli przepraszam, przerwę, czyli musiało minąć prawie 500 lat.
Tak.
Od powstania.
Tak. Mhm. Wiadomo, jak coś wchodzi, to na początku trzeba to zbadać, zobaczyć, czy to jest potrzebne, czy się to po prostu, czy się to przyda, czy to jest zgodne też i z kanonami, czy coś takiego. Wiadomo, to musi być, do wszystkiego musi być proces przygotowawczy. Technika dzwonów zaczęła się później rozchodzić, ta odlewnicza się zaczęła rozchodzić na cały świat. Wiadomo, też doszło na wschód. Wiadomo, że chrzest Rusi zapoczątkowało taki już, wiadomo, proces produkcji dzwonów. Też jest zwożono już z Włoch tych mistrzów, ale tak naprawdę już po prostu technikę odlewniczą dzwonów bardzo na Rusi bardzo mocno rozwinęli. Dlaczego? Od XVII wieku odkryły się bardzo wielkie złoża miedzi. I wtedy zaczęły się bardzo mocno dzwony się odlewać, duża produkcja była i ona była już związana nie, że jak na początku odlewane były małe dzwony, tylko już się zaczęły dzwony odlewać bardzo dużych rozmiarów. Ale co można dla wschodu przypisać, że technikę ludwisarską no, bardzo rozwinęli do wysokiego poziomu. Że niekiedy niektórzy nawet uczeni mówią, że na przykład prześcignęli nawet jej zachód. Mhm. Wtedy wschód, żeby doścignąć zachód, bardzo duże też i nakłady pieniężne dawał dla mistrzów z zachodu, że po prostu albo na przykład zostali i rozwijali to państwo, albo po prostu, żeby jakby to jeszcze w innym sensie powiedzieć, że na przykład opłacało się takich ludzi, wiadomo, że już oni już na miejscu zostawali i na przykład rozwijali daną dziedzinę i to już było przypisywane dla tego narodu, dla tego państwa, które już tam dla innych już się na przykład nie dawało jakby takiej możliwości prześcignięcia, na przykład tak jak mamy przykład taki budowa cerkwi w Moskwie. One wszystkie są takie piękne, wszystko, ale najwięksi mistrzowie widzieli, co carowie w jakiś sposób z nimi robili. Albo ich zamykano, albo ich zabijano, dlatego, żeby już takich innych rzeczy nigdzie nie zbudowali. To właśnie tak samo, na tym samym, to no wszystko na tej samej zasadzie działało, że po prostu albo się ich dobrze opłacało i zostawiało się już na swoim, aby już rozwijali miejscową technologię, właśnie tą odlewniczą. To na takiej samej bazie to wszystko się opiera.
Największy dzwon, który powstał na świecie, to jest dzwon wykonany przez Rosjan.
Tak.
Czy mógłbyś powiedzieć, rozwinąć ten temat?
To jest dzwon 200-tonowy i to jest związane tak, że kiedyś nie było takich jakby firm odlewniczych. Wtedy były takie rodziny odlewnicze. I oni na przykład już byli zwożeni do, na przykład już do jakiegoś tam królestwa albo na przykład do metropolii, na przykład mieli zadanie, dajemy tobie teren i zbierz materiały i odlej dzwon. I wtedy właśnie takie rodziny się tym zajmowały. I tak samo te mniejsze dzwony, które jeszcze poprzedzały, to na przykład ten 200-tonowy, to właśnie były takie przez takie rodziny po prostu odlewane. Do dzisiaj są na przykład jak odlewnie dzwonów, to są po prostu przedsiębiorstwa rodzinne. Z biegiem czasu, jak na przykład odlewano ten 200-tonowy dzwon, bo to już miało być pokazać, że siła naszego narodu, siła naszego państwa, po prostu, bo wiadomo, odlewnie dzwonów nie były, na początku nie odlewały samych dzwonów, tylko one były też ważne ze względów strategicznych, bo też odlewnie, które odlewały dzwony, odlewały też armaty. Tak samo jak w Polsce odlewano, zakonnicy odlewali armaty, oni byli potrzebni dla kościoła, bo odlewali dzwony, ale też dla państwa, bo odlewali armaty. Tak samo i na Rusi było, że takie po prostu taki fakt był bardzo potrzebny pod względem wojskowym, jak i liturgicznym. I właśnie jak odlewane były takie dzwony, świadczyło to, że nasz naród jest bardzo potężny. Następną rzeczą, która bardzo o tym świadczyła, to dzwon jak się wykańcza, on po prostu posiadał jakby na Rusi była taka tradycja, że dzwony były na płaszczu dzwonu były rozpisywane na przykład różne ikony. To świadczyło, a w Rusi jeszcze w dawnych czasach na Rusi były rozpisywane po prostu historia danego na przykład narodu na dzwonie. I to też bardzo o tym świadczyło, że to jest związane z tutejszą kulturą i z tradycją.
Ja jeszcze chcę wrócić do tego największego dzwonu na świecie, to jest car Kołakol, tak? Obecnie on znajduje się na Kremlu w Moskwie.
Tak.
Trudno jest sobie wyobrazić, 200 ton, to jest coś dla mnie, no, widziałem ten dzwon, on robi wielkie wrażenie, jest ogromny, jest piękny, Ale jak technicznie, kiedy przypomnijmy sobie XVIII wiek, tak? Kiedy tak. ten dzwon był odlewany, jak technicznie to zrobić? No.
Nawet żeby taki dzisiaj dzwon odlać, to byłoby proces bardzo długotrwały.
Chociaż też przykra historia związana z tym dzwonem jest taka, że on nigdy nie zadzwonił.
Nie zadzwonił, a miał zadzwonić, ale nie zadzwonił, dlatego że w czasie odlewu wybuchł pożar i gaszono pożar zimną wodą i pod względem szybkiej zmiany temperatury on pękł. To tak można sobie zrobić z kubeczkiem, naleć, rozgrzeć kubeczek, zimna woda i kubeczek pęka. To właśnie taka sama sytuacja z tym dzwonem była. Wracając na przykład do dzwonów dużych rozmiarów, teraz w Polsce powstaje jeden z największych dzwonów, bujanych, który jest odlewany przez braci Felczyńskich, po prostu przez firmę ludwysarską Felczyńskich, który będzie miał ponad 50 ton. I naprawdę proces jest bardzo długotrwały. Same odlewanie, jak ja teraz ostatnio czytam, to ponad 1,5 roku trwa. To pomyśleć na tamte czasy, żeby taki duży odlać dzwon, to ponad chyba to trwało 3 lata. A wiadomo, jaka jeszcze była wtedy technika. Wschód też troszkę zbycie z tym zachodem nie nadążał, ale wiadomo, już z biegiem czasu starał się, ale technika na tamte czasy to naprawdę było, tamtych ludzi po prostu na tamte czasy to po prostu można powiedzieć, że to byli cudotwórcy.
300 lat temu,
tak.
Trudno w to uwierzyć, 200 ton.
Tak, 200 ton, to już po prostu takich ludzi, po prostu, którzy się zajmowali takim rzemiosłem, to po prostu można nazwać, że to byli cudotwórcy.
Może posłuchamy teraz i naszych słuchaczy zaprosimy do tego, żeby posłuchać, jak te dzwony dzwonią, a z Marcinem po przerwie będziemy kontynuować naszą rozmowę o dzwonach cerkiewnych. Wracamy po przerwie muzycznej. Z nami pozostaje dalej Marcin Ochrymiuk, specjalista z zakresów dzwonienia cerkiewnego. Marcin, powiedziałeś już, jaka historia wiąże się z dzwonami. Oprócz tego, kiedy dzwon zostanie już odlany, ten dzwon należy go poświęcić. Jak wygląda obrzęd oświęcenia dzwonu?
Tak, jak wiadomo, coś jak wchodzi do użytku liturgicznego w cerkwi prosławnej, zawsze musi być oświęcony. To już po prostu już nam weszło w krew. I dzwony tak samo, tylko na początku dzwony były chrzczone. W dawnych czasach uznawano, że dzwony posiadają duszę. Też jak dzwony były też chrzczone, też posiadały rodziców chrzestnych i były tak jak chrzcimy dziecko, ubieramy na przykład w białą chrzczonkę, tak samo z dzwonem kiedyś było. Ubierano było w białe płótno.
Czy to znaczy, że dzwony też miały imiona?
Tak. Kiedyś nadawano dzwonom imiona, tylko u nas już ta tradycja zaginęła, ale na przykład w kościele katolickim do dzisiaj została. Że dla dzwonów po prostu nadają imiona albo ważnych osób, albo jakichś tam królów, które na przykład były zasłużone, albo po prostu nadają takie imię, że związane z jakimś tam fundatorem, ale tak. I to właśnie w kościele katolickim zostało to do dzisiaj. No u nas tak to już nie wygląda. Na wschodzie kiedyś też tak było, tylko to już bardzo rzadko to już się zdarza. Oni teraz już nazywają dzwon na przykład jakimś świętym, czy Uspieński, czy na przykład Woskresieński, czy na przykład świętego Eliasza i tak dalej, i tak dalej. To już na przykład już do takich nas dochodzimy. Ale jak dzwon zostaje poświęcony, to w czasie święcenia dzwonów jest taki rytm. To nie jest jak na przykład oświęcamy coś, że jest modlitwa i koniec. I na przykład tam jest tak, występuje połnej na czoło. Tam są i teksty starotestamentowe, i się czyta też list apostolski, jest Ewangelia, i są modlitwy. Nie, że jedna, tylko jest parę tych modlitw na oświęcenie dzwonu. I wiadomo, dzwon się święci od środka, czyli od środka tej czaszy i od zewnątrz. Tak właśnie jest przyjęta taka właśnie tradycja. I po oświęceniu dzwonu można już po prostu jego używać i dzwonić ten. Ale jak jeszcze po odlaniu dzwonu, to zawsze jeszcze przed każdym jeszcze, czy przed wyświęceniem dzwonu, czy coś, to dzwon trzeba po prostu po odlewie od razu nastroić. Dzwony się stroi w czasie odlewania, po odlewaniu i w czasie wykańczania płaszcza górnego. Po prostu to jeszcze jest długotrwały proces i wtedy można już do klienta go zawieść, żeby już tam go święcił i zawiesił w cerkwi.
No właśnie, drodzy słuchacze, kiedy z Marcinem spotkaliśmy się jeszcze dzisiaj w radiu, to Marcin na stronie internetowej jednej z pracowni ludwisarskich w naszym kraju pokazał nam, że możemy tutaj wybrać konkretną tonację dzwonu, który zamawiamy.
Może tutaj wybrać po prostu zestawy harmoniczne też.
I te dzwony mają jeszcze do tego różne tonacje, prawda?
Tak.
Dwudźwiękowe, trzydźwiękowe, czterodźwiękowe?
To jest podstawowe, ale też i odlewnie też mogą ustawić sobie, na przykład, że to zależy też od klienta, mogą też i wybrać i ośmiu, zestaw składający się z ośmiu dzwonów, dziesięciu, to już zależy od klienta, oni i tak już dobiorą.
Bardzo to wszystko ciekawe. W jaki sposób formowała się reguła używania dzwonów podczas nabożeństw cerkiewnych. Mhm. Wiemy o tym, że inaczej się dzwoni, kiedy jest święto Paschy, inaczej się dzwoni, kiedy jest chociażby pogrzeb, kiedy ktoś odchodzi, tak? Jak to w praktyce wygląda, jak dzwonimy i na jakie okazje dzwonimy?
Tak, teraz po prostu reguła używania dzwonów jest ogólnie troszkę zwężona. Pod względem, wiadomo, postępu technologicznego. Kiedyś dzwony miały ogólnie tak rozszerzoną całą formę używania. Całe te takie rytm używania dzwonów narodził się po prostu z cerkwi w Konstantynopolu. Wiadomo, tam i cesarz był, i tam i biskup był, i to taki właśnie po prostu miało taki uroczysty, taki rytuł uroczysty. I właśnie z biegiem czasu, żeby był taki porządek używania tych dzwonów, tam po prostu wszystko się rodziło. Z biegiem czasu, wiadomo, to było doskonalone, jeszcze tworzone jakieś inne wzory dzwonienia, tworzenia innych linii melodycznych, czy coś takiego. To wszystko, wiadomo, to wszystko z biegiem czasu się tworzyło. Taka reguła, co my teraz, czy najczęściej z niej korzystamy, albo takie, to jest ze wschodu reguła taka z rosyjskiej cerkwi. Tam, wiadomo, kiedyś się zbierali biskupi, którzy nawet i w czasie soborów albo synodów omawiali, jak dzwony korzystać, bo u nas teraz w Polsce jest tak, że co parafia, to obyczaj. Ale tam jest trochę właśnie tak przyjęte, że tam reguła już jest jakby tak zapisana. I na przykład i też jakby taką regułę narzucają dla danej parafii. Jak się już buduje, to już, że już ma się tej tak jakby tej reguły utrzymywać. Wiadomo, są wiadomo, że są czasami takie sytuacje, że czegoś może tam dzwonnik nie wiedzieć, czy coś takiego, ale teraz są takie, jest dostęp do źródeł potężny, że po prostu da się to jakoś do tego dostosować, gdzieś to znaleźć, przeczytać i z tym się zapoznać. Ogólnie, na przykład jak mamy, że święta związane ze świętami, wiadomo, Pascha i inne jakieś święta, to się dzwoni radośnie. Witamy biskupa, dzwoni się radośnie. To jest radość dla parafii, dla cerkwi ogólnie, że jak już jakieś tam uroczystość jest, to jest po prostu radość. Wiadomo, z biegiem czasu zacząłem to oddzielać, styl dzwonienia na przykład, jak się dzwoni na liturgię, jak na jutrznie, jak na wieczernie, już też jest już podział. Już z biegiem czasu utworzono taki podział, że na przykład jak na liturgię, to dzwonimy trzy razy, na jutrznie dwa, a na przykład na wieczernie albo w jeden dzwon, albo raz we wszystkie. Po prostu już taki rytuał, po prostu taki już reguła sama z siebie wyszła, żeby po prostu oddzielać. Jak idzie biskup, tworzymy inną melodię. Tak samo z postem jest. Na przykład jest post, wiadomo, trzeba troszkę melodię już takie troszkę poważne, smutniejsze, jakby żeby po prostu zrobić taką różnicę, żeby nie tak samo, jak to mamy dzisiaj we wioskowych tam parafiach czy coś, że tak samo post, czy nie post, to wszystko to samo. W cerkwiach, które na przykład mamy czy w Rosji, czy na Białorusi, dzwonów jest o wiele więcej. Tam są większe możliwości stworzenia innej melodii i po prostu dostosować do danej sytuacji, czy to do wieczerni, czy do biskupa, czy na pogrzeb, że jak się dzwoni od najmniejszego do największego, albo od największego do najmniejszego i kończąc wspólnym akordem wszystkich dzwonów. I po prostu to się po prostu samo od siebie tworzy, bo wiadomo, tak jak my dzisiaj mamy dużo rzeczy, przykładowo w domu, że na przykład mamy kieliszki na taką okazję, lampkę na taką okazję, czy coś, tak samo z dzwonami z melodią się tworzyło, z biegiem czasu, żeby wszystko, dane uroczystości po prostu oddzielić jakimś tam melodią dzwonu, żeby to po prostu nawet i z daleka ludzie wiedzieli, że jaki jest moment teraz nabożeństwa, kto teraz jest i jakie to nabożeństwo, po prostu przez melodię dzwonów.
No dobrze, to ładnie brzmi i na pewno pięknie to brzmi, ale zaraz, kto tworzy taką melodię tych dzwonów?
Melodie dzwonów na początku, jak mamy na przykład spisy na przykład takie historyczne, to na przykład na większych takich dzwonnicach, na przykład jak mamy w Rostowie, czy na przykład w Nowogrodzie, czy tak samo w Moskwie, kiedy się tworzyło, taką melodię tworzyli tacy znani na przykład muzycy.
Kompozytorzy.
I na przykład są rozpisy nutowe. Tylko wiadomo, jedną nutą się nie da opisać dźwięku dzwonów, wiadomo, bo dźwięk dzwonów posiada po prostu harmonię kilku tonacji. Ale po prostu, że jest rozpisane, są melodie dzwonów, takich jak na przykład mamy melodię dzwonu na przykład, i to jest taka muzyka stworzona na dzwonach, dzwon moskiewski, dzwon rostowski, dzwon malinowy, dzwon prazniczny, dzwon wstreczny, który wita biskupa, to po prostu są te melodie stworzone przez muzyków, jak i przez dzwonników indywidualnie. I to po prostu przechodziła ta muzyka z pokolenia na pokolenie, która z biegiem czasu była zapisywana po prostu w archiwach albo w zapisach nutowych.
Jeszcze jeden mały przerywnik muzyczny, a potem porozmawiamy o tym, jak to się stało, że ty zacząłeś dzwonić, bo opowiadasz o tym wszystkim z taką wielką pasją, z takim zaangażowaniem i chyba z miłością do tego dzwonienia. Ale drodzy słuchacze, to już po przerwie.
Thank you.
przerwie wracamy ponownie z Marcinem Ochremiukiem. Rozmawiamy właśnie o dzwonieniu. Marcin, nazwy i style dzwonienia w prawosławnej tradycji są różne, zróżnicowane. Mhm. Jak je możemy podzielić ze względu na charakter?
Charakter, czyli tak, o, i na pierwszym takim dzwonieniem jest błagowiest. To jest po prostu pojedyncze uderzanie w największy dzwon. I to się odbywa albo 12 razy, tak jak to najczęściej słyszymy w najbliższych parafiach własnych, czy albo jak na przykład słyszymy na przykład w greckich, że też dzwonią 33 razy. Tyle, ile lat żył Chrystus. Następnym jest trezwon, czyli po prostu takie dzwonienie we wszystkie dzwony, takie radosne, tylko podzielone na trzy części. Jest też i dwudzwon. I to jest właśnie, z czym to się wiąże, ten dwudzwon. Dwudzwon to jest dzwonienie przed jutrznią. Dlaczego? Bo kiedyś to było stworzone w taki sposób, że ten trzecią część tego trezwonu oderwano i wstawiono przed wieczernią. I aha, po prostu po wieczerni już, jak już zostało raz zadzwonione radośnie, to już tylko zostaje dwa razy. Czyli się uderza później błagowiec na każdą godzinę kanoniczną, a później zostaje ten dwudzwon i wtedy ten dwudzwon używano przed jucznią. Jest też pieredzwon i to właśnie jest tak, że na przykład jak ja czytam w różnych książkach takich rosyjskich, to wiadomo, przez takich uczonych ludzi napisane, pieredzwon i pierebor. To są właśnie takie dwie różnice, bo jedni piszą, że pieredzwon to jest od najmniejszego do największego, a niektórzy piszą, że to od największego do najmniejszego. Tak samo z tym piereborem jest, że to jest jak, że to od najmniejszego do największego. I tak najczęściej, jak ja spotkałem się już taką z literaturą, już taką nowocześniejszą, to wiadomo, że to już było przyjęte, że pieredzwon to jakby od największego do najmniejszego i to się dzwoni najczęściej, jak się wynosi Krzyż Święty, albo na niedzielę Chrestopokłonną, albo na przykład na Wozdwiżenie. A pierebor, czyli od najmniejszego do największego, kiedy jest pogrzeb, albo na przykład wynos poszczenicy.
Marcin, wspomniałeś, że jeżeli chodzi o dzwony, to mamy różne melodie. Różny tak. charakter się wydobywa. I żeby stworzyć te melodie, potrzebni są kompozytorzy.
Po prostu w tworzeniu muzyki najlepszym kompozytorem, żeby stworzyć jakąś muzykę, nazwany jest sam dzwonnik. Po prostu wiadomo, że jak dzwonnik gra na wielu dzwonach i tworzy takie coś, ma bardzo musi mieć najlepsze po prostu u siebie wyczucie rytmu. Jak człowiek posiada dobre wyczucie rytmu, wiadomo, że już jakąś melodię stworzy. Oprze to na jakimś rytmie i to po prostu będzie tworzył. Tak samo byli tacy ludzie, którzy tworzyli naprawdę już pod takim względem już artystycznym, jak mamy na przykład Konstantin Saradżew, który nawet stworzył, już były plany, żeby tworzyć dzwonicę bardzo taką, która składała się ponad 30 dzwonów i ona już była na bardzo wysokim poziomie, bo to już było tak, że to było złożone z kilku linii melodycznych, że małe były złożone na przykład z linii durowej, średnie z linii na przykład molowej, większe były na przykład durowo-molowe, a na przykład duży był w wersji durowej i po prostu to już była już taka bardzo artystyczna muzyka. Wiadomo, że jak tworzyli już ludzie, na przykład tacy naukowcy, albo na przykład znawcy muzyki tworzyli, to wiadomo, że inni dzwonnicy też się na tym opierali. I po prostu tworzyli na przykład własne melodie, które później były na przykład już takim, że później były przedłużane na przykład na dzwonnicach parafialnych.
Jak to się zaczęło? Kiedy to się zaczęło, twoje dzwonienie?
No, to już dawno. To był rok 2000. To się zaczęło w taki sposób, że jak w czasie festiwalu Hajnowskiej Dni Muzyki Cerkiewnej przyjechał chór z Rosji, w którym też i w tym chórze byli też i dzwonnicy. Wtedy nam pokazali, jak to wygląda, podstawę tego, jak się dzwoni, jak się po prostu to wszystko wiąże i z biegiem czasu zafascynowało mnie to po prostu. Z biegiem czasu zacząłem sam to tworzyć. Wiadomo, kupowałem też i płyty, jak na przykład dzwonię na przykład tam w monasterach na wschodzie. I po prostu już według tego, tych melodii i tych filmów, które oglądałem też w internecie, zacząłem jakoś to samo już tworzyć w swojej parafialnej dzwonicy. I z biegiem czasu jakoś to po prostu budowało się i zacząłem też jakby to powiedzieć, też zacząłem już spisywać na przykład na na przykład swój taki, miałem taki zeszyt, spisywałem po prostu co, jak ma, gdzie, kiedy być przywiązane, jak to zadzwonione ma być i ten. I po prostu już co robiłem, też takie swoje archiwum prywatne, że i te spisywałem też i różne informacje bardzo ważne, które by się na przykład z biegiem czasu by przydałoby się w czasie nawet i dzwonienia. I po prostu ja się tym zaraziłem. Staram się jeszcze też innych zarazić, ale po prostu już zacząłem jakiś tam sposób już to po prostu budować, dlatego że w naszej polskiej cerkwi po prostu ta dziedzina jest po prostu jakby zapomniana. Nie mamy zbytnio osób takich, które by to rozwinęły, bo po prostu nie mamy też takich możliwości. Pierwszą taką rzeczą to po prostu nasze dzwonnice są na przykład w ubogie, na przykład w liczebność też i dzwonów. I po prostu nie ma jakby gdzie to jakby stworzyć, rozwinąć i po prostu musimy starać się, żeby po prostu żeby to rozbudować. Bo pierwszą taką rzeczą, jaką powinniśmy zrobić, to po prostu, żeby się powoli dzwonnice zaczęły po prostu rozbudowywać większą ilość dzwonów i żeby one bardziej były tak złożone po prostu w linię, prawidłową linię melodyczną. Wiadomo, że dużo parafii takich wioskowych ma po prostu te dzwony się zbierało. Raz tam się wzięło, raz tam się wzięło, raz tam. Nikt się nie patrzył, czy jaka to jest linia, czy tylko żeby były. I tak do dzisiaj są w niektórych parafiach kupowane dzwony w taki sposób, aby były. Nikt się nie patrzy, czy one są na przykład złożone prawidłowo w tą linię melodyczną, czy nieprawidłowo.
No bo to może mało kto wie o tym, że powinna być prawidłowa linia melodyczna.
I są możliwości, trzeba rozmawiać w pracowniach ludwisarskich dzisiaj, są takie możliwości, oni wytłumaczą, jak to zrobić, jak to dobrać, po prostu naprawdę tacy ludzie, którzy odbywają dzwony, oni po prostu to wszystko mają w jednym paluszku.
Dzwony dzwonami, ale sam dzwon nie zadzwoni, potrzebny jest człowiek. Powiedziałeś, tak, że najważniejsze dla dzwonnika to poczucie rytmu.
Wyczucie rytmu. Tak.
Co jeszcze jest potrzebne oprócz tego?
Też i słuch muzyczny, ale też, żeby dzwonik dobrze zadzwonił, to trzeba mu stworzyć miejsce do dzwonienia. Stworzyć mu takie miejsce, żeby on po prostu poczuł lekkość tego dzwonienia. Bo w czasie, jak dzwoni się, to jak człowiek jest spięty, to po prostu też i dzwony to wyczuwają. Człowiek musi być wyluzowany. Też najlepiej to, żeby modlitewnie nastawiony, a po drugie, żeby po prostu, żeby on mógł też i czasami, żeby stworzyć mu takie miejsce, żeby mógł czasami bez żadnego zmęczenia zadzwonić te 20-30 minut. Ale na razie to takich miejsc u nas w Polsce jest bardzo mało, ale po prostu trzeba to zacząć jakoś już po prostu wprowadzać w mentalność w naszej polskiej cerkwi, żeby po prostu już parafie wzięły to, po prostu proboszczowie naszych parafii wzięli to do serca trochę, żeby przemyśleli, żeby jak to zrobić dobrze, żeby ładnie się wtedy zadzwoniło, bo jak nie ma komfortu dzwonienia, to też się wtedy też dobrze nie zadzwoni.
Czy w Polsce dużo jest takich dzwonników, którzy z taką pasją, z takim zamiłowaniem właśnie to robią, którzy potrafią to dobrze robić?
Jest paru i bardzo się z tego cieszę, bo wiadomo, że jak jest większe ogniwo, tym więcej się będzie ludzi, jeszcze więcej się do tego przyciągało. Bardzo się z tego cieszę, że są coraz młodsi i oni się tym po prostu interesują, tylko że po prostu, żeby znać schemat wiązania dzwonów, czy na przykład usytuowania na przykład głównego punktu, gdzie mają te dzwony być przywiązane, no to na tym trzeba popracować. Jakieś w jednej cerkwi, jak ustawiałem taki system po prostu dzwonów, to dużo czasu idzie na wyliczenia. Po prostu wiadomo, odchył, żeby lina się lekko się naciskała, nie to, żeby tylko uderzyć i później rękę pobić, tylko po prostu, żeby to wszystko było z największą lekkością i żeby z dokładnością było.
Bo dzwonimy nie tylko ręką, ale i nogą.
Też i nogą. I to wszystko musi być po prostu wyliczone, stworzone w taki sposób, żeby jak najdłużej to służyło i żeby po prostu dawało nam radość tego dzwonienia, a nie, że czasami przyjdzie, o, zmęczyłem się i już.
A może przyszłość to dzwony elektryczne?
No, słyszałem, że już takie coś wprowadzone, ale jestem tego przeciwnikiem. Bo dlatego, że dzwonienie to jest po prostu modlitwa. Też niektórzy liturgiści mówią, że to jest nabożeństwo przed nabożeństwem. Wiadomo, dzwonienie to jest modlitwa i nie powinna to za nas maszyna robić, ani żaden komputer. To jest po prostu dla nas możliwość po prostu też i takiego zbliżenia się do Boga poprzez dzwonienie, jakim dzwonieniem. Bo dzwonienie to też jest modlitwa. A niektórzy, jak to nazywają, to też jest nabożeństwo przed nabożeństwem. To trzeba więcej czasu, żeby omówić taki temat.
No tak.
A bo w ogóle literatura na ten temat to też jest bardzo taka uboga jeszcze. Jak ja pisałem pierwszą pracę swoją naukową, licencjacką, to w 90% opieram się na literaturze rosyjskiej, bo wiadomo, tam już ta dziedzina jest dość mocno rozwinięta. No my jesteśmy jeszcze w planach, żeby takie coś jeszcze rozwinąć, ale to nie w szybkim czasie. To na to wszystko się trzeba przeznaczyć lata.
Marcin, mamy nadzieję, że to ty będziesz takim pionierem naszej Polskiej Prawosławnej Cerkwi, który będzie dalej ten temat rozwijał, bo temat niezwykle ciekawy i myślę, że warty poznania. Dziękuję serdecznie za tą dzisiejszą rozmowę. Dziękuję, że przyjechałeś do nas. Zechciałeś powiedzieć dla naszych słuchaczy kilka słów na ten niezwykły temat. A ja przypomnę, że gościliśmy Marcina Ochrymiuka w Radiu Ortodoksja, specjalistę z zakresu dzwonienia cerkiewnego, absolwenta prawosławnego seminarium duchownego, a także Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję.
Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.